Na styku zapraszamy do słuchania 365 wydania audycji Na styku. Temat: jak odkryć pasję w swoim życiu. Gościem audycji będzie skrzypaczka pani dr Jolanta Sosnowska, artystka koncertująca w całej Europie i na innych kontynentach jako solistka, kameralistka, a czasem jako gościnny koncertmistrz różnych formacji orkiestrowych. Zajmuje się muzyką klasyczną, nową, współczesną. Ma na koncie szereg prawykonań utworów kompozytorów polskich. Jej pasją jest też muzyka austriackiego baroku, która przywiodła ją do Wiednia. Skrzypaczka wykonuje też dużo muzyki sakralnej. Nagrywa płyty dla polskich i międzynarodowych wytwórni fonograficznych. Była nominowana do prestiżowej nagrody fonograficznej Fryderyk 2017. Zapraszamy do spotkania z nią w czasie audycji Na styku, którą emituje wiedeńskie radio Droga.
Dobry wieczór Państwu, szczęść Boże wszystkim naszym drogim radiosłuchaczom, naszego internetowego radia, Radia Droga. Radio Droga jest non-stop w drodze i też są nasi goście non-stop w drodze. Dzisiaj poniedziałek, 28 dzień października, a my w naszym studio bardzo serdecznie witamy naszego gościa, a jest pani doktor Jolanta Sosnowska. Dobry wieczór, szczęść Boże Pani.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie też witam naszą koleżankę redakcyjną, panią Monikę.
Dobry wieczór Państwu, po raz kolejny. Monika Holzwizer, mam nadzieję, że tak jak obiecałam 2 tygodnie temu, dużo nie będę mówić. Mamy gościa faktycznie, Państwo tego nie widzicie. Jest to znakomity muzyk. Ja tutaj nie mówię muzyczka, nie używam tego tak jak w Wiedniu pani magistra, I gdybyście Państwo zobaczyli tę panią, ma taką buzię takiego aniołka barokowego z loczkami, a jak mieliśmy przed chwilą okazję posłuchać jej gry, jest naprawdę wspaniałym muzykiem i niesamowitą osobą, o czym Państwo będziecie mogli się przekonać.
Oczywiście witamy naszą księdza opiekuna, księdza Macieja Cepylika. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, witam tutaj wszystkich w studiu. Również się bardzo cieszę, że mamy takiego znakomitego gościa między nami i to, co też powiedziała pani Monika, będziemy mogli się o tym podczas tej audycji przekonać.
No i oczywiście ksiądz Łukasz Walaszek, księże, szczęść Boże, dziękujemy.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Dziękuję za zaproszenie. No i witam serdecznie.
I po mojej lewej stronie, jak zawsze, pani Agnieszka, młoda dziewczyna z zespołu Przystań, która dzisiaj też tutaj już zaczyna, może już nie praktyka prawie, Agnieszko, ale...
Jeszcze praktyka. Dobry wieczór wszystkim.
Tak, teraz radiosłuchacze, 365. wydanie naszej audycji na styku i wspaniały gość, pani Jolanta Sosnowska. Pani Jolanto, wysłuchaliśmy pięknego pierwszego utworu. Co to za utwór?
To była adoracja Feliksa Borowskiego, kompozytora polsko-brytyjskiego, który... Był na początku, urodził się w Anglii, później przemieścił się do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał wspaniałe angaże. Był też dyrektorem Filharmonii Chicagowskiej, też profesorem konserwatorium. I napisał taki hit, właściwie w Ameryce bardzo popularna melodia. Ja nagrałam akurat ten utwór na płytę w zeszłym roku. Płytę jubileuszową, która powstała w Rożyńsku Wielkim, w miejscu, gdzie przez 10 lat byłam dyrektorem artystycznym festiwalu. Towarzyszy mnie na tej płycie moja mama, która była profesorem organów na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, który i ja kończyłam.
Dziękujemy. A my przypominamy na początku naszej audycji numer telefonu oraz też nasz adres e-mailowy. Mieszka, proszę.
Numer telefonu to 06 77 627 45 877. Jeżeli ktoś dzwoni spoza granic Austrii, +43 677 627 45 877. Nasz adres mailowy na styku @radiodroga.net.
Dziękujemy serdecznie. Pani Jolanto, serdecznie dziękuję, że pani znalazła czas, mimo niesamowitej pracy, jaką pani wykonuje, rozjazdów różnych po całym świecie. Ostatnio była pani w Ameryce. Później spotkaliśmy się w Otto Wagner Kirche na koncercie, przepięknym koncercie.
Zgadza się.
Takie moje na początku pytanie.
Och, to cała lista widzę.
No tak, to jest. Ja na pewno
też.
Każdy jest przygotowany. Właśnie.
Proszę dziś nie krępować.
Takie pytanie, jakie cele w ogóle stawia sobie pani w pracy tej artystycznej, którą pani wykonuje?
Jeden cel. Poruszyć serca i przybliżyć człowieka do Pana Boga.
To jest ten najważniejszy cel.
Tak.
Udaje się pani?
Myślę, że tak. Zawsze, kiedy przygotowuję się do koncertu, po pierwsze, jest dla mnie najważniejsze wejść w tę atmosferę, gdyby usłyszeć wewnętrznie, zobaczyć ten cały koncert, całe wydarzenie. No wróćmy do koncertu, do tego koncertu, na którym spotkaliśmy się. On był trochę ponad tydzień temu.
Piątek 18 dokładnie.
Tak. Muszę powiedzieć, że był to pierwszy taki koncert dla mnie, gdzie byłam solistką i koncertowałam razem z chórem. Dialogowałam z chórem również. Oczywiście wykonywałam też solowe dzieła. A w tak cudownej akustyce, we wnętrzu sakralnym, co jest też dla mnie bardzo ważne, do tego na pewno wrócimy później. Ale w momencie, kiedy przygotowuję się, widzę, słyszę w jakiś sposób w sobie już tę muzykę i przygotowuj się technicznie, czyli muszę opanować program. Po prostu rzeczywiście względem siebie muszę być solidna, przygotowana na tip-top, żeby rzeczywiście płynęła przeze mnie ta prawda, ta wypowiedź artystyczna, która ma i emocje, i przekaz, narrację, i ogromną dramaturgię, która by tego słuchacza poruszyła. Ja muszę tego słuchacza porwać, czasem mam 3 minuty, czasem mam 5 minut, czasem jest to troszkę dłuższy czas. Na to wszystko, znaczy jest wiele komponentów, prawda, i sama prezencja na scenie też myślę dużo, dużo daje. Skupienie, które z sobą przynoszę. No i właśnie to jest to, że ja muszę wiedzieć, o co chodzi, po co tam jestem i jakie jest moje zadanie.
Tu już redaktor naczelny, bo nie lubi słowa szef, wskazuje na mnie, więc ja postawiona do tablicy. Mam takie zupełnie inne pytanie. My już wcześniej rozmawiałyśmy o pani dzieciństwie i myślę, że do tego jeszcze wrócimy, bo ja tu zobaczyłam taką bardzo ciekawą rzecz.
Co to było? Fryderyk?
2017. Jak to jest możliwe, że taka polska znakomita skrzypaczka mieszkająca w Austrii mogła otrzymać Fryderyka 2017?
Ale proszę przeczytać, co jest wcześniej. Tam jest nominacja do Fryderyka.
Właśnie.
Samego Fryderyka nie było, to jeszcze przede mną. Natomiast rzeczywiście kwestia tej nominacji, uzyskanej nominacji, czyli bycie w gronie 3 akurat płyt, które w tej kategorii były nominowane, a jedna z nich wygrała, to też jest duże wyróżnienie. Zwłaszcza, że konkurowałam, pamiętam, że jednym z konkurentów był Kwartet Śląski. To jest chyba jeden z najważniejszych, najwspanialszych zespołów kameralnych. I wiem, że nagrywali wtedy panowie kwartety Grażyny Bacewicz. To była kategoria polskie nagrania, najwybitniejsze nagranie polskie, bo muzyki polskiej za granicą. Czyli to były płyty, które tak naprawdę ukazywały się poza granicami naszego kraju, poza granicami Polski, w firmach zagranicznych. No duże zadanie dla polskich artystów, ponieważ dla Polski, znaczy myślę, że to jest bardzo ważne, żeby polskie tytuły ukazywały się za granicą. Nie jest to łatwe, bo wiadomo, te kontakty trzeba sobie wyrobić, pewnie trzeba mieć też ogromną renomę, jeżeli chodzi na pewno o Kwartet Śląski, to było zrozumiałe, ale w jakiś sposób trafienie na rynek światowy z muzyką nieznanego polskiego kompozytora Mariana Sawy. Chociaż można powiedzieć, Marian Sawa nie jest już tak nieznanym kompozytorem, bo oczywiście tutaj w Wiedniu chór Gaudete ma w repertuarze chyba bardzo dużo jego kompozycji, a z całego świata wiem, że napływają zapytania o materiały nutowe i nawet na Harvardzie w tej chwili jeden z kompozytorów, rezydentów zamawia właśnie materiały nutowe i planuje w 2021 roku zrobić festiwal Mariana Sawy na Harvardzie, więc to taki news dosyć duży.
Ja przeczytałam, że to było, ta nominacja była za płytę Marian Sawa Complete Violin Music.
Dokładnie.
I wiem jednocześnie oczywiście z internetu, że pani temat, pani pracy doktorskiej również był związany z tym muzykiem, Marianem Sawą. Dlaczego właśnie ta postać, ten kompozytor?
No to jest dobre pytanie. To musimy się cofnąć do czasów szkolnych, kiedy w pierwszej klasie na tych skrzypcach już uczyłam się i był egzamin na koniec roku szkolnego. I Marian Sawa był przyjacielem naszej rodziny i znalazł się podczas któregoś popołudnia u nas w mieszkaniu i pamiętam, jak moja mama bardzo była niezadowolona z tego, że jest taka niezbyt udana literatura na skrzypce dla małych dzieci. Mało utworów ciekawych. Po prostu można powiedzieć, było to, tak kolokwialnie mówiąc, nudne też dla tych dzieci. Nie chciało się ćwiczyć, Ciężko było się przygotowywać do lekcji, egzaminów. Tego repertuaru, tych utworków nie było takich dla takich początkujących maluszków. No i pamiętam, że mama wyraziła taką prośbę wtedy. Słuchaj, no może byś coś napisał, no tutaj na ten egzamin, co będzie za te parę tygodni. No i kompozytor usiadł do fortepianu. Ja pamiętam, że jako dziecko właśnie przyglądałam się, jak dosłownie w przeciągu chyba no paru minut, pół godziny powstały te trzy malutkie utwory. Zachęcam, jeżeli ktoś ma chęć, one są w YouTubie, można sobie je znaleźć. Krakowiaczek dla Joli, Pawana i Oberek. Wiem, że teraz, ponieważ już nuty zostały wydane właśnie po obronie mojej pracy doktorskiej, w której mowa jest o wielu, wielu, wielu kompozycjach Mariana Sawy, również z lat 60., gdzie kompozytor też ten, jego twórczość była ogromnie awangardowa, wręcz eksperymentatorska i w jakiś sposób no wtedy takie były trendy, szczególnie kompozytorzy właśnie centralnej Europy, no byli oderwani też od tego, co się działo na Zachodzie i starali się chyba też być bardzo, bardzo nowocześni w tym, co robią. No i komponował Marian Sawa wyjątkowo ten skomplikowany
Czyli to taki sentyment
Tak, dlatego że później, pamiętam, jako 16-latka miałam ten przywilej wystąpić z kompozytorem na festiwalu organowym, gdzie po prostu jako licealistka, no też wystąpiłam i to było duże przeżycie. Wtedy na ten koncert Marian Sawa napisał też dwa utwory, szczególnie na skrzypce właśnie, skrzypce i organy, dedykował mi je i również dedykował wiele innych utworów. Te wszystkie utwory są na płycie, a jak również i utwory z lat 60. Tutaj mamy chyba nawet jeden plik.
Tak.
A tak, to jest burleska.
Mamy.
Także można będzie na pewno też tutaj w studio podczas audycji czegoś posłuchać. Tak?
Pani wspomniała, że pan Marian Sawa usiadł do fortepianu i zaczął grać.
Tak.
A wcześniej jeszcze przed audycją powiedziała mi pani, że pani też zaczynała od fortepianu, prawda?
Tak, zgadza się. To był długo, długo mój ulubiony instrument do końca podstawówki. W zasadzie wolałam grywać sobie w domu na fortepianie, ćwiczyć na fortepianie niż na skrzypcach. Wydawało mi się, że fortepian po prostu jest piękniejszy. Można wiele rzeczy na tym fortepianie jakoś szybciej się nauczyć. Wypowiedź artystyczna, emocjonalna przychodzi mi o wiele łatwiej. Zaczęłam naukę muzyki właśnie od lekcji fortepianu u starszej nauczycielki w wieku lat pięciu.
Proszę bardzo.
W wieku lat pięciu i później poszłam o rok wcześniej do szkoły, czyli no tak jak teraz wszystkie dzieci chodzą, ale w Polsce wtedy się szło do szkoły w wieku lat siedmiu.
Już znowu.
Już jest
wróciliśmy,
siedem.
Tak.
No. Natomiast w jakiś sposób u mnie było trochę tak, że bardzo cierpiałam z powodu przedszkola i bardzo się tam źle czułam. W jakiś sposób już wtedy odczuwałam jakąś swoją inność, można powiedzieć, że raczej nie lubiłam przebywać w przedszkolu. Jakaś byłam nadwrażliwa i też z dziećmi to było bardzo ciężko. I zawsze prosiłam mamę, żeby jednak brała mnie ze sobą. Jeżeli musiała iść ćwiczyć do kościoła czy do jakiejś sali organowej, ćwiczyć swój repertuar, to ja przyrzekałam, że będę grzeczna i że nie będę się odzywać, będę miała swój blok rysunkowy, tylko żebym nie musiała iść do tego przedszkola. Więc w końcu mama stwierdziła, że to była grupa średniaków, czy jakoś przeskoczyłam tę grupę i rok wcześniej po zdaniu testów, chyba to były testy psychologiczne, czy nadaje się, jakoś tam je przeszłam i znalazłam się w szkole muzycznej. O profilu ogólnokształcącym i muzycznym. To była taka szkoła kombinat, 12 lat i zawsze wszystko ci sami profesorowie i koledzy i 12 lat, od 8 do 8 praktycznie codziennie, oprócz niedziel, bo i soboty też czasem były zajęte. I tam też uczyła moja mama, ona uczyła organów w tym liceum muzycznym, więc na tych korytarzach się te dzieci z nauczycielami i przed południem i po południu to się wszystko mieszało. Więc już mnie miała na oku, co na pewno. A ja też się czułam bezpiecznie, bo zawsze mogłam do sali, gdzie mama uczyła po południu przyjść.
My to mamy
i się
też
przytulić.
Dziecko nauczycielskie tu siedzi naprzeciwko mnie, ksiądz Maciej. No chyba tak, też ale mama cię uczyła, prawda?
Tak, mnie też mama uczyła, ale to chyba trochę inna.
Ale mnie mama nie uczyła.
No chciałam zapytać, jak to jest, kiedy mama uczy swoje dziecko?
Nie, mama mnie nienawidziła. Nie, mama mnie nie uczyła. Ale nawet mnie nie kontrolowała, nie poganiała do ćwiczenia, ponieważ była osobą, znaczy jej działalność była też wszechstronna i miała wiele prac, etatów i w różnych miejscach i w szkole, i w filharmonii, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i w Akademii Muzycznej. Także mama miała bardzo dużo zajęć i też uczyła przez jakąś chwilę siostry z Instytutu Piusa X na organach i te siostry przychodziły do domu. Naprawdę to były takie, jak przypominam sobie te czasy, to było wszystko bardzo zwariowane, ale też ogromnie kolorowe, znaczy bardzo kolorowe.
Piękne.
Tak, i mnóstwo ludzi się przetaczało przez ten dom i też wakacje były ciekawe, bo oczywiście ja nie chciałam na żadne kolonie jeździć, bo dzieci to nic takiego ciekawego. Przecież co ja się mogę od dzieci dowiedzieć, dorośli i w ogóle różne ciekawe sprawy, no to także. Zresztą myślę, że to było takie też ciekawe, bo akurat jak wakacje przychodziły, to też był czas, żeby z rodziną trochę spędzić czasu. Także to było dobre. I poznać oczywiście mnóstwo wielkich, pięknych sal koncertowych, czy też kościołów po całej Polsce, czy po świecie. Pojeździć trochę na koncerty właśnie rodzinnie.
Ksiądz Łukasz?
Jestem zachwycony tym, co pani mówi, pani Jolanto. Ja chciałbym się zapytać może o tą przestrzeń wrażliwości, przestrzeń wiary. Wielu artystów ma tą specyficzną wrażliwość, byśmy tak określili specyficzną, no, tą wyjątkową wrażliwość na piękno, na sztukę. Jakby pani to określiła, czy ta wrażliwość pomaga wierze, czy wręcz przeciwnie, czy też jakoś jest pewną trudnością? Jak pani łączy tą wrażliwość artystyczną właśnie z wiarą i jak to się da z sobą jakoś pięknie skorelować?
Tak. Dziękuję księdzu za to pytanie. To jest bardzo ciekawe pytanie, gdyż są dwa aspekty. Pamiętam, jak kiedyś pewien ksiądz mi powiedział, kiedy powiedziałam, że byłam tak czymś zbulwersowana, że w tym moim rozmodleniu i w jakimś takim, można powiedzieć, jakiejś fazie wielkiej wzniosłości religijnej, nagle poprzez jedno wydarzenie nie mogłam się nagle modlić. I to trwało wiele, wiele dni. I ten ksiądz powiedział mi, bardzo mądry ksiądz, ksiądz z Wiednia, powiedział, wie pani, no pani jest ochrzczona i po prostu niech pani to potraktuje jako zadanie, jako obowiązek. To jest tak, jakby pani po prostu dostała job, umowę, prawda, jak to się mówi, bez ograniczeń, jak to się mówi, taka
na czas,
umowa
na czas nieokreślony.
I chodzi pani do biura od 9 do 17, czy tam w te godziny. Jest pani obowiązek, jest pani ochrzczona, modlitwę jest pani obowiązkiem. I po prostu jak pani ma takie odczucia, to się w ogóle w jakiś sposób nie odnosi. Po prostu niech pani to traktuje tak jak chodzenie do pracy. Jest pani ochrzczona, dlatego pani obowiązkiem jest modlitwa. I w tym momencie ksiądz w jakiś sposób uspokoił mnie w tym względzie, że nie muszę nic przeżywać, a że to jest w jakiś sposób coś, co mnie łączy cały czas, mimo gorszego czasu. Jest to w jakiś sposób ta łączność, bo kiedy ta łączność się przerywa, zaczyna być wchodzić taki chaos, taki czas jakiegoś takiego, nie chcę powiedzieć ciemności, ale gdzieś zaczynają się władowywać, już mówiąc kolokwialnie, inne sprawy, tą świętą przestrzeń w sobie, ten kontakt z Panem Bogiem trzeba bardzo chronić i bardzo pielęgnować i na to trzeba też przeznaczać czas na lekturę, czy ja osobiście bardzo lubię adorację. Że też kiedy mogę, no to staram się być na Eucharystii. Czasem jest tak, że są wyjazdy, tygodnie, czasem tygodniami gdzieś jest w rozjazdach i no ja to jakoś odczuwam też szczególnie, że nie wiem, nawet tak się zastanawiałam czasem, czy to nie jest po prostu taki czas, gdzie, gdzie staram się właśnie wyłączyć tą całą jakąś taką gonitwę myśli i stanąć w prawdzie, czy naprawdę to wszystkie troski, takie te troski martowe, jak ja to mówię, nie mariowe, tylko martowe, do czego one prowadzą? Pamiętam, że miałam kiedyś takie olśnienie, że starałam sobie przypomnieć jakoś, generalnie nie jestem pamiętliwa, nieraz pamiętuję też jakieś przykrych sytuacji, ale ktoś mi się zapytał i się zapytał, o co to poszło kiedyś. Ja starałam się przypomnieć i mówię, wiesz co, popatrz, jakie to jest, jakieś rzeczy nami po prostu kompletnie wstrząsają, jesteśmy poruszeni, mamy jakieś myśli złe, myślimy o kimś czasem po prostu, a to wszystko później zupełnie nawet nie wiemy, o co chodziło parę lat później. I to dlatego trzeba, myślę też, w jakiś sposób w kontekście wiary, w jakiś sposób to przeżywać. Chyba właśnie naprawdę oprzeć się, co jest w Piśmie Świętym, gdzie w psalmach tam dużo jest też, że, prawda, będziesz mijać nieprawego, a tu, prawda, trawa, podmuch, prawda, i go już nie ma. Więc staram się naprawdę uczyć się widzieć te rzeczy, gdzie są sprawy ważne, a gdzie trzeba po prostu się oprzeć na Panu Bogu i po prostu pójść dalej w jakiś sposób, właśnie zagłębić się w inne sprawy.
A ma Pani poczucie, Pani Jolanto, że ta wrażliwość właśnie na piękno jakoś przybliża Panią do Pana Boga jest...
Odwrotnie. To ja myślę, że to, że w jakiś sposób człowiek chce... Ja myślę, że im więcej w jakiś sposób człowiek pragnie tej łaski w swoim życiu, czy również no, po prostu zdecydował się. Wiem, że to jest droga do światła, droga do Boga i ja pragnę tej obecności w życiu. W tym momencie no, jakieś kroki się, to jest decyzja, kroki się podejmuje w tym kierunku, żeby ta obecność Boża była. I wtedy myślę, że też inaczej się patrzy na różne rzeczy i to serce się robi też zupełnie inne. Ta ogólna wrażliwość wzrasta właśnie dzięki kontaktom, znaczy modlitwie, czy właśnie przeżyciom mistycznym, takim też czasem w momencie, kiedy też więcej z tej modlitwy, czy też adoracji, no wchodzimy na jakiś taki inny pułap. Jak jej brak, widzę tygodniami, często jestem w drodze, zaczynają, tak jak powiedziałam, wchodzić te sprawy, no po prostu takie, no te troski takie, bardzo przyziemne, prawda? Człowiek zaczyna tym strasznie martwić i przejmować się nagle tymi rzeczami. I to jest bardzo niedobre dla artysty, bo jego inspiracja, jego myślę, taka... Artysta musi być wizjonerem. A jak może być wizjonerem, jeżeli żyje tylko... Wiadomo, każdy z nas musi uprać, ugotować, pozałatwiać, popłacić rachunki, podzwonić, coś tam, prawda, wszystko pozałatwiać, ale to myślę, że bardzo artysta musi się pilnować, gdzie te wszystkie szufladki są i którą otwierać i która jest potrzebna, tak optymalnie patrząc na to.
Drodzy Państwo, słuchacie audycji Na Styku, audycji na żywo. Dzisiaj w naszym studiu gościmy panią dr Jolantę Sosnowską. 20:58. Zrobimy krótki przerywnik muzyczny. Posłuchamy utworu pani Lanto.
Mariana Sawy, Burleska. Utwór z lat 60. 67 rok. Krótki, bardzo, bardzo, bardzo wesoły. Burleska, żartobliwy. Żartobliwa miniatura. Właśnie rzeczonego już kompozytora Mariana Sawy, warszawskiego kompozytora. Słynnego przede wszystkim z muzyki organowej i chóralnej.
Państwa. Thank you. Dziękujemy za ten piękny utwór. Drodzy słuchacze, mamy pierwszy i tutaj nasi goście w studio. Pani, właśnie nasz gość, pani Jolanta, mamy pierwszy list, a mianowicie pozwolę sobie go tutaj przytoczyć. Witam serdecznie panią Jolantę Sosnowską i wszystkich w studio Radio Droga. Chciałam się podzielić moimi wrażeniami z ostatniego koncertu, który odbył się w Otto Wagnerkirche am Steinhof. Już samo rozpoczęcie koncertu i pani gra na skrzypcach w tym pięknym, secesyjnym kościele. I ta akustyka wprowadziły w niepowtarzalny nastrój. Jestem oczarowana pani grą na skrzypcach. Wszystkie utwory wykonywała pani z taką elegancją, spokojem i te spojrzenia w niebo. Cały koncert chóru Gaudety był przepiękny, a pani gra na skrzypcach była perłą tego wieczoru. Jest pani urodzoną, utalentowaną skrzypaczką. Życzę wszystkiego dobra płynącego prosto z nieba, dalszych sukcesów i oby więcej było takich pięknych koncertów w Wiedniu z pani udziałem. Pozdrawiam, Zosia.
Oj, bardzo pięknie. Pani Zofio, serdecznie dziękuję. Nie znamy się lub się znamy, ale dziękuję za te słowa. Jeżeli tak pani przeżyła, to znaczy, że też moje wielkie pragnienie, które niosłam w sercu, idąc na ten koncert, spełniło się, że właśnie ten koncert miał taką wymowę. Muszę powiedzieć, że współpraca z panem Michałem Kucharko jest dla mnie czymś nadzwyczajnym i to było dla mnie pierwsze takie przeżycie w ogóle móc koncertować z chórem, tak jak powiedziałam, ale też osobą o niezwykłej wrażliwości i osobą też bardzo głębokiego ducha. Ten koncert był pomyślany jako uwielbienie dla Pana Boga, dlatego myślę, że to wszystko tak zarezonowało i też czułam się na właściwym miejscu z właściwymi osobami. Ja rozumiem, że chór Gaudete nie jest chórem profesjonalnym z Filharmonii, ale jestem w ogóle niezwykle zaskoczona, jak ten zespół jest prowadzony, jak cudownie brzmi. Miałam tak ogromną radość z wykonania tego koncertu wspólnie. Wielkie emocje, takie żarliwość, ale żarliwość w wołaniu do Pana Boga, szczególnie właśnie w tym utworze, który graliśmy razem, Jamesa Macmillana, Domine non secundum nos peccata nostra, chyba taki tytuł, nie sądź nas Panie według naszych grzechów. No to było takie przejmujące wołanie, że no modlitwa myślę, że bardzo mocna, także.
Mam takie pytanie. Kto najbardziej wpłynął właśnie na panią, można powiedzieć, na pani karierę?
Oj, to jest lista ogromna, myślę. To są spotkania, to są impulsy, a to są przeżycia, to są wydarzenia też. To nie są tylko osoby. Natomiast muszę powiedzieć, że... Ojej, nie, to jest za trudne pytanie. Na początku wiadomo, że pochodzę z domu o tradycjach muzycznych i to już powiedziałam właśnie, że moja mama, która w zasadzie była pierwszą osobą, która mnie formowała, wychowywała, ale też przede wszystkim zaraziła pasją do muzyki i też wiedziałam, jak ona żyje tą muzyką. To było takie To był taki mój model. W zasadzie zawsze powielamy jakieś modele domowe, czy chcemy, czy nie. Ale to tak było i też widziałam, zawsze podziwiałam też, że ogromnie dużo robiła dla swoich studentów, dla swoich uczniów. No przede mną jeszcze ta droga, ponieważ ja w zasadzie pedagogiką się nie zajmuję, sensu stricto prowadzę różne kursy, jestem zapraszana jako gościnny wykładowca, czy też właśnie czy prelegent na konferencję, ale nie jest tego aż tak bardzo, bardzo dużo. Myślę, że to przyjdzie, bo i ta potrzeba i ten talent pedagogiczny myślę, że jest duży. I potrzeba taka duża też dzielenia się wiedzą, bo w którymś momencie człowiek się zastanawia właśnie. Natomiast dużo, muszę powiedzieć, też taki sentyment ogromny i wdzięczność biegnie już do nieżądającej właśnie z świętej pamięci Stefanii, właśnie siostry zakonnej, którą poznałam w Rabce jako czteroletnie dziecko, chore na zapalenie płuc, tam się leczyłam. Tak, i później w Warszawie, gdzie mieszkała właśnie siostra Stefania, pewnie prywatnie, bo te siostry były rozmieszczane w prywatnych mieszkaniach w kilka osób. To była taka myśl zamiast błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który w XIX wieku tworzył te zgromadzenia i męskie, i żeńskie. Ale ona taką religijność we mnie wzbudziła i w jakiś sposób wszczepiła we mnie też taką jakąś chyba radość wewnętrzną, taką myślę, coś niepowtarzalnego. Miała też czas i ja pamiętam, że obserwowałam też właśnie taką modlitwę, czy odbywałyśmy piękne spacery do Parku Skaryszewskiego w Warszawie. No a później te impulsy artystyczne, myślę, że w Warszawie nie było zbyt wielu tych impulsów. Ja wiedziałam tylko, że jak kończyłam studia, miałam 23 lata i to było takie pytanie, aha, no i teraz co? Czy jestem gotowa na pójście uczyć na przykład do szkoły podstawowej lub do średniej szkoły, czy na przykład stawać do orkiestry? Ale na szkołę się nie czułam gotowa i bardzo, bardzo chciałam pojechać gdzieś w świat. Wydawało mi się, że to, co wiem i to, co potrafię, to jest nic. Zawsze byłam niezadowolona z tego, co wiem i z tego, co potrafię i uważam, że jestem w obowiązku do tej wielkiej sztuki i też do w ogóle tego, że jestem człowiekiem, żeby się maksymalnie rozwinąć, żeby właśnie jak najwięcej z siebie móc dać. No i to mnie poprowadziło do Stanów Zjednoczonych, gdzie odbyłam studia na uniwersytecie. No i tam było po prostu miliardy różnych impulsów i przeżyć i zmian. I jak mogłabym opowiadać, ja myślę, jeszcze przez tydzień. No a później był Wiedeń. Właśnie Wiedeń też zupełnie inny świat. Język, którego w ogóle nie znałam, bo jeśli chodzi o angielski, no to było w szkole i też uczyłam się już jako 6-letnia uczennica. Prywatnie zaczynałam. Język angielski miałam w jednym palcu i uwielbiałam ten język. Sprawiał mi ogromną radość. Natomiast po niemiecku, no to nie mówiłam prawie wcale, jak tutaj przyjechałam. To było takie wielkie poczucie wyobcowania. Wiele, długie miesiące, nawet lata, gdzie nie czułam w ogóle żadnej przynależności.
My to znamy.
I to było takie bardzo, bardzo trudne, żeby jako kobieta i jako osoba, która nie zna języka niemieckiego i jako właśnie obcokrajowiec właśnie udowadniać całemu światu, że jednak jestem dobra. Przecież ja już po skończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych, po wygraniu konkursów byłam bardzo dobrym muzykiem, młodym, ale tutaj nie zostałam dostrzeżona i profesorowie w jakiś sposób nawet, nie chcę tutaj, ja się zazwyczaj nie zajmuję jakimiś złymi rzeczami, ale po prostu zostałam nawet, podjęłam podyplomowe studia i profesor, sława w zasadzie tutaj w Wiedniu, bardzo się zdenerwował, kiedy podjęłam próbę zdawania do orkiestry, bo wydawało mi się, że może to jest taka droga. Później odkryłam, że to w ogóle błogosławieństwo Boże, że tam nie trafiłam, bo jednak zupełnie mam inne wewnętrzne potrzeby czy osobowość niepasującą do takich, można powiedzieć, projektów, gdzie jest szef i on wszystko, można powiedzieć, określa, dyrektor artystyczny orkiestry ustala program, jest dyrygent i trzeba grać tak, jak on chce. to nie ja. Ja wolę, tak jak zawsze mówiłam, jeść marchewki, ale robić to, co ja chcę. Natomiast tak to właśnie było, że profesor, którego podjęłam studia podyplomowe w Wiedniu i byłam bardzo dumna, ponieważ to była osoba bardzo znana. Po prostu, no, mówiąc kolokwialnie, wyrzucił mnie ze swojej klasy, ponieważ pojechałam na przesłuchania do bardzo znanej orkiestry, dosyć daleko zaszłam, ale nie wygrałam. No i to był wstyd dla niego, ponieważ on nie wiedział o tym, że pojechałam. To bardzo była taka sytuacja ciężka. Później to się jakoś załagodziło, ale ja już nie chciałam kontynuować. Nie dostałam tego dyplomu, studiowałam podyplomowo, ale dzięki temu zaczęłam właśnie studia muzyki barokowej, które trwały 6 lat, pełne studia tutaj w Wiedniu, które mi dały no fantastyczną też fantastyczne możliwości. Zupełnie inne drzwi się otwarły, inni ludzie, inne aspekty, inna muzyka, inne środowisko. To było fenomenalne. No i dzięki temu mogłam też poznać bardzo piękną historię właśnie austriackiej muzyki i również mojego ulubionego kompozytora w tej chwili, Bibera, i też muzykę Szmelcera. To są kompozytorzy XVII-wieczni, wiedeńscy i salzburscy, którzy mnie właśnie tak jakoś tutaj do tego baroku później przekonali.
Ja jestem bardzo wdzięczna za to, co pani powiedziała, że pani nie mogła się odnaleźć. Nawet tak. Przez kilka lat.
O, tak.
Podzielam te uczucia.
Tak, ale ja myślę, że...
Ale jest nadzieja.
Myślę, że nie można też się dać zawładnąć takim uczuciom, że w jakiś sposób cały czas codziennie trzeba się budzić z takim poczuciem, że jeżeli już jestem na tym świecie, to znaczy, że mam jakąś misję do spełnienia i to jest obowiązek też w stosunku do Stwórcy, który daje mi błogosławie. Mnie niczego nie brakuje, prawda? Otrzymałam piękne wychowanie, piękne wykształcenie, to wszystko było za darmo. Nawet w Stanach miałam stypendium, nie musiałam płacić tych tysięcy, setek tak, tysięcy dolarów, bo to naprawdę to były takie kwoty. I zawsze, zawsze w każdym momencie, nawet jeżeli są trudności, to znajduje się osoba, która zawsze w jakiś sposób wesprze czy pomoże. Nigdy nie było tak, że w jakichś problemach znalazłam się w jakiejś sytuacji rozpaczliwej. Generalnie zawsze są powody do ogromnej wdzięczności.
Mówiła nam pani wcześniej też o takiej życiu artysty, że jest bardzo trudnym życiem. Dlaczego?
To znaczy tutaj musimy rozdzielić, dlatego że jeżeli ktoś kończy studia muzyczne, to stoi przed takim dylematem, co teraz zrobię. Czy ja pójdę teraz... Znaczy są trzy drogi. Jest na przykład, jeżeli to jest muzyk orkiestrowy, czyli kończył studia na przykład na skrzypcach, czy na wiolonczeli, czy na fagocie, kontrabasie, to na przykład, jeżeli podoba mu się taka idea pracy w orkiestrze, to jest wielki prestiż, szczególnie w Austrii, w Polsce może trochę mniej, ale tutaj zauważyłam, że jest to ogromny prestiż. Jeżeli ktoś jest filharmonikiem, czy pracuje w jednych z tych większych orkiestr, czy Tonkünstler, czy Bruckner Orchester w Linzu, czy symfonicy, czy filharmonicy, to też bardzo, bardzo ma piękne uposażenie, ale też dużą satysfakcję, bo współpracuje z dobrymi kolegami. Natomiast jak ja tu przyjechałam, to dla mnie to w ogóle nie miało żadnego... Ja nie wiedziałam o tym, że to tak jest, że to jest taka ranga, że to jest taka wspaniała... Mój ojciec pracował w Meksyku w orkiestrze i zawsze mi mówił, że jedyna szansa to jest w zasadzie, żeby dostać koncertmistrzem, bo inaczej to musisz z tą hołotą całe życie spędzić. Przepraszam, że to powiem, ale w Meksyku byli różni muzycy, którzy żyli różnymi wartościami i zainteresowaniami. Najczęściej byli to tak zwani urzędnicy, urzędasy, jak to tata mówił. Przychodzą do cukrowni, otwierają po prostu szafkę, wyciągają te gęśle i odwalają, przepraszam za kolokwializm, ale to tak ojciec mój mówił, bo on już nie żyje, ale on miał taki język dosyć ostry. A muszę powiedzieć, że zaczął się uczyć na skrzypcach mając lat 17 czy też 18. Czyli praktycznie późno. Miał już indeks na Uniwersytet Kopernika na lingwistykę do Torunia. Znał kilka języków obcych biegle już jako nastolatek, a jednak zdecydował się pójść gdzieś pracować tak bardziej prymitywnie, nie wiem co dokładnie, nie pamiętam co on robił, ale gdzieś w fabryce, czy nie wiem. W każdym razie coś robił, żeby się utrzymać i chodził do szkoły średniej. Po czym jak skończył tę szkołę średnią, to zdał do Łodzi jako jeden z trzech studentów na skrzypce do wybitnego profesora, pana profesora Płoszaja i był na roku z wielkimi orłami wiolinistyki polskiej, bo pan profesor Lasocki, no to, to wiadomo, to jest legenda wiolinistyki, też w tej chwili już profesor emeryt z Warszawy, no i profesor Wojciechowska, nieżyjąca, no to byli wybitni profesorowie i on był taki wujo, no bo był starszy kilka lat, prawda, to się w Austrii studiuje do 40, a on miał 23 czy 4 lata, jak zaczął studia i był wujo, prawda? Także, no ale skończył te studia, chciał grać w orkiestrze, to było jego marzenie. Ale był koncertmistrzem, był też koncertmistrzem w Operze Warszawskiej, był koncertmistrzem w radio, solistą, no i później w Meksyku pracował. No i on miał tych różnych kolegów, tam poziom w Meksyku był różny i ci muzycy byli też często takiego może bardziej prymitywnego sortu, jeśli chodzi o zainteresowania, czy tak jak mówię, wchodzi się do pracy, są te szafki, z których się wyciąga te instrumenty, które się po tej próbie odhaczonej zamyka, a w domu nie chce się mieć z tym nic wspólnego. Więc no, to nie jest życie artysty. Życie artysty nie. To jest wtedy, kiedy jest kreatywność. W tej orkiestrach ta kreatywność należy do dyrygenta, to on jest tym kreatywnym wodzem, a cała reszta musi się podporządkować jak w wojsku. Jeżeli to będą jakieś telefony czy e-maile, które mnie teraz będą mieszać z błotem, ja je przyjmę, bo wiem, że mogą być różne zupełnie opinie na ten temat. Natomiast ja pamiętam, że miałam praktykę w orkiestrze na studiach, na Okulniku w Warszawie, na Akademii Muzycznej, gdzie siedziałam w pulpicie z kolegą, bardzo wybitnym już wtedy solistą młodym i laureatem konkursów, i nie mogliśmy znieść pewnego dyrygenta, który dyrygował duży poemat symfoniczny, bardzo ważne dzieło. I graliśmy po swojemu i zlądowaliśmy później niestety na dywaniku u dziekana, że za brak subordynacji. I to on później też poszedł zupełnie inną drogą. I no a ja to już w ogóle, bo ktoś, kto się zajmuje praktycznie wyszukiwaniem starej muzyki lub zamawianiem u kompozytorów nowej, jeszcze nie wiem, co to będzie, ale kręci mnie fakt, że powstanie coś nowego i ja będę współtwórcą tego, bo no, będę kreować prawykonanie, prawda? Ale rozgadałam się.
Nie. Proszę. Tylko chodziło mi właśnie o taką pani i o tej samotności.
O tej samotności. Ona jest bardzo potrzebna. To jest ta przestrzeń, ale bardzo trzeba strzec prawdy w tej samotności, bo mogą też przyjść pokusy i myśli takie destrukcyjne bardzo, że nie jestem potrzebna, że to wszystko jest po nic. Ale to są normalne myśli artystów. Tylko wtedy, no wiadomo, są różne drogi. Często osoby bardzo, bardzo wrażliwe sięgają też po używki, alkohol czy... To jest bardzo też trudne, natomiast wiara, no tu jest takim absolutnie, no bez tego ani rusz. To ja muszę powiedzieć, że to jest, no chyba taki jedyny gwarant tutaj. O tych drogach, ja mówiłam o trzech drogach. Jedna droga to jest orkiestra, to jest bardziej taka droga urzędnicza, ale płatna, no co miesiąc, wiadomo, można sobie bardzo pięknie życie ułożyć stabilnie. No tak jak chodząc do urzędu, ale oczywiście no, jest się muzykiem, prawda? Jeżeli się ma to szczęście dostać w ogóle, dostać się do orkiestry, to jest straszliwie ciężko, trzeba być naprawdę świetnym. No a później dbać o swoją higienę psychiczną, artystyczną i robić też coś na boku, prawda? W sensie, no może mieć jakiś kwartet, czy też inicjować różne działania, czy też być pedagogiem. Druga droga jest drogą pedagogiczną, czyli stricte jest się w pedagogice. Po prostu się uczy na pełny etat w różnych szkołach i wtedy nie zajmuje się za bardzo taką drogą artystyczną, koncertami, no może od czasu do czasu. No a trzecia droga to jest taka, gdzie po prostu praktycznie to życie to są tylko koncerty różnej maści, czy czasem jako gościnny koncertmistrz na przykład, ale to jest właśnie tak ab und zu, jak to się mówi, czyli od czasu do czasu, czy też jako gościnny koncertmistrz, gdzie ciągle się jakieś inne rzeczy pojawiają, na przykład jak u Augustianów. Ale dlaczego Augustianie, ktoś mi się spytał, no ale nie lubisz tak może tych orkiestr? Ja mówię, ale czasem bardzo lubię. Dlaczego? Zaczęłam się zastanawiać. No to jest msza święta, a w czasie mszy świętej jest właśnie ta przepiękna, ubogacająca tę liturgię muzyka wybitnych kompozytorów, tak, prawda? Mozart, tak, Beethoven, tak. Schubert, Haydn. Gdzie my to będziemy, gdzie to indziej w ogóle są takie wykonania? Nigdzie. To jest Wiedeń, to jest może Monachium, Salzburg, Graz i to wszystko. No Innsbruck, prawda? I Salzburg powiedziałam. Ale tak, to nie wykonuje się nigdzie w filharmoniach takiej muzyki sakralnej. Tak samo jeżdżę raz w roku na taki projekt do Sankt Florian. Tam jest festiwal imienia Brucknera. Anton Bruckner, największy romantyk, kompozytor symfonik austriacki, który tam jest pochowany. Tam są gigantyczne organy w tej bazylice i tam są wykonania raz w roku ich, jego symfonii. Jest nas 95 osób z całego świata. No i z przyjemnością gram w tej orkiestrze, ale tylko 4 dni. I jestem zadowolona, że z 5 dnia to się już kończy.
Za dużo,
bo dyscyplina, tak. Trzeba naprawdę to, ja podziwiam, bo to naprawdę trzeba mieć taką duszę też, no bardzo pokorną do takiej pracy.
Ja mam takie pytanie, no bo tutaj dużo kompozytorów się przewija, też tak. Pani utwory, czy jest jakiś jeden utwór, z którego jest Pani tak najbardziej dumna, są jakieś takie chwile załamania, inspiruje do dalszej pracy?
Mam tak, to znaczy tak i nie, bo to są fazy. Jeżeli poznaję nową muzykę, nowych kompozytorów, nagle odszukuję, czy trafiam na jakąś płytę kolegów. Koledzy też często mi prezentowują swoje nagrania. To przeżywam jakąś fascynację, prawda? Na przykład kiedyś nie lubiłam takiej mocnej muzyki, patetycznej, a teraz nawet mnie wzruszają Wagnera utwory. Co na przykład, jeżeli wspominam o tym w ojczyźnie, to jest bardzo niemile jest to przyjmowane, bo przecież bardzo się kojarzy to z Hitlerem. Ale przecież to było, no to zostało wszystko zużyte. To no, przecież wiadomo, że oni sobie ci naziści wycierali tym, można powiedzieć, twarz tą piękną sztuką i tym wszystkim, co się pojawiało. Ale chcę powiedzieć, że jest bardzo niebezpieczna sprawa z Chopinem, bo Chopin jest jednak chyba moim ulubionym kompozytorem. Natomiast jest taka sytuacja, że jak posłucham sobie Chopina bez przerwy 2 dni, to absolutnie chcę wyjeżdżać i pakować walizki, więc jakby nie było innej muzyki, tylko był Chopin, to ja bym na pewno nic już więcej w Austrii nie robiła, tylko bym się zwinęła i wróciła do Polski. To jest niebezpieczne. To trzeba dozować tego Chopina. Natomiast jest wiele, tak jak powiedziałam, no na przykład ostatnio się fascynowałam też muzyką Ryszarda Straussa, jego pieśniami. Ja hobbystycznie po wielu, wielu latach podjęłam na nowo prywatne studia wokalne. Uczę się śpiewu znowu, bo brałam lekcje, uczyłam się na studiach, ale to nie było możliwe wiele, wiele lat później do realizacji ponownej i teraz jest taka okazja. Tam jest niesamowita głębia w ogóle, właśnie w muzyce Ryszarda Straussa. Natomiast tak, muzyka austriackiego baroku jest taką muzyką, która ma wielką głębię, która mnie porusza. Właśnie Heinrich Schmelzer czy Heinrich Bieber. Heinrich Bieber z kolei skomponował, też działał w sakralnym, jego patronem, jego pracodawcą był arcybiskup Max Gandolf w Salzburgu właśnie w wieku 17. I wtedy, to ciekawa historia, dlatego że wtedy w jakiś sposób, kiedy się zaczęła też kontrreformacja, w XVII wieku było taki, można powiedzieć, kontrreformacja tak się, no tak, to było bardzo ważne, bardzo ważny
taki ruch
w sztuce, tak.
Architekturze.
Dokładnie, no przecież ten piękny barok i to wszystko. Tak samo właśnie w muzyce, ponieważ wtedy zaczęły się nabożeństwa, ta nabożność maryjna, różaniec i było zamówienie. Arcybiskup Max Gandolf zamówił u Biebera, u Heinricha Biebera cykl sonat różańcowych. Na skrzypce i basso continuo. Basso continuo to jest zbiór instrumentów akompaniujących, na przykład wiolonczela, wiolony, organy, klawesyn, lutnie. Wszystko tam można do tego zespołu dodać. No i właśnie każda z tych tajemnic ma konkretną nazwę. Omawia się cały różaniec. Ale jestem teraz bardzo dumna, bo polski kompozytor Piotr Tabakiernik, którego wykonania można usłyszeć zawsze na warszawskiej jesieni, mój młodszy kolega, on w tej chwili będzie ze mną taki projekt realizował. Napisze nowe sonaty różańcowe, 20 tych będzie sonat, nie 15, bo teraz w kościele są pięć nowych części, prawda? Jest to tajemnice światła ustanowione przez świętego Jana Pawła II.
Pięć nowych tajemnic.
Więc pięć nowych tajemnic i część światła. I on po prostu napisze taki cykl. Jeszcze nie mamy dokładnego planu, jak odbędzie się prawykonanie, w jakiej formie, ale jest to bardzo pobożny kompozytor, taki też nadzwyczajny młody człowiek, który pisał dużo też dla teatru, a tak jak mówię, ma prawykonania na warszawskiej jesieni, czyli to można być, jego renoma jest ogromna. No i zaproponował mi takie prawykonanie. Tak. Także jest sporo utworów, ale myślę, że chyba Chopin. Najgorsze są ballady. To wtedy tylko sobie po prostu świeczkę zapalić i już pakować walizkę. Szczególnie ballada F-dur jest taka szczególnie dla mnie poruszająca. Tak.
Pani Jolanto, jeśli jesteśmy w temacie właśnie może wychowania takiego muzycznego i tych pasji, które się gdzieś rodziły i tego, co jakoś inspiruje panią, ja chciałam się zapytać, czy pani miała jakiegoś mistrza takiego w swojej drodze zawodowej, którym się pani inspirowała. Znaczy w sensie taki może, który towarzyszył, którym pani chciała jakoś też być, jak on, czy nawet szerzej, jaka jest koncepcja mistrza? Może dzisiaj pani jest dla kogoś mistrzem, może być. Jak sobie pani to w ogóle wyobraża?
Tak, dziękuję za to pytanie. Tak, jest taka jedna osoba. Do dzisiejszego dnia mogę się zwrócić do niej z jakąś kwestią taką dylematu muzyczno, nawet ogólnie muzycznego, czy też interpretacyjnego. Może nie, już tego chyba teraz tak nie potrzebuję. Tak, Gunnar Letzbor, austriacki skrzypek barokowy, który był jego droga, kariera zawodowa jest bardzo ciekawa, ponieważ on miał wytyczoną bardzo, bardzo jasną, wąską drogę. On zajmował się tylko i wyłącznie muzyką austriackiego baroku. Studiował w Salzburgu, też w Kolonii u znanych skrzypków. Też studiował kompozycję. Ja go poznałam przez przypadek. Jak byłam tutaj na studiach barokowych, to pamiętam, była wiadomość, że pani profesor, która mnie uczyła, po pierwszym semestrze dowiedziałam się, że idzie na urlop macierzyński, że będzie miała Didiusia drugiego. No i ja w tym momencie zrezygnowałam, chciałam wziąć rok przerwy i poświęciłam się studium marketingu kultury w Warszawie. Tak, bo stwierdziłam, że jeżeli kiedyś nie będę grać, to może zostanę dyrektorem opery. No przynajmniej Domu Kultury. Natomiast coś, żeby po prostu też pogłębić swoją wiedzę, która była mi potrzebna później w wprowadzeniu, w kierowaniu artystycznym wielu festiwali właśnie w północno-wschodniej Polsce. To było też takie bardzo piękne doświadczenie. W zeszłym roku się
Mazury,
skończyło się. Ja przeprowadziłam też 10 edycji festiwalów. I później jeszcze festiwal był w Piszu, był w Rożyńsku Wielkim, w Piszu, i też inicjowałam festiwal Barok na Mazurach. Tam już też się to toczy już własnym życiem. Już ja się do tego nie przyczyniam. Natomiast jeśli chodzi o tego mistrza, kiedy tutaj ten profesor, który w jakiś sposób nie za bardzo dalej chciał mnie uczyć ze względu na mój brak subordynacji, jeśli chodzi o zdawanie egzaminów do orkiestry, prawda, i karę, którą wystosował, to ja stwierdziłam, że w zasadzie interesuje mnie, dlaczego w Wiedniu tyle ludzi się zna na wykonawstwie historycznym. Co to jest? Dlaczego się ma inne smyczki, inne skrzypce i ten Mozart jakoś inaczej brzmi? W zasadzie każdy jakoś się na tym zna, ktoś coś liznął, a ja nie mam o tym zielonego pojęcia. To po co robić trzecie studia skrzypcowe, jak mogę zacząć się uczyć właśnie wykonawstwa historycznego na skrzypcach barokowych? No tak jak powiedziałam, miałam już jeden semestr za sobą i pani profesor była w ciąży i ja wtedy powiedziałam, że w takim razie rok przerwy. Ale ten rok przerwy to nie był rok przerwy, ponieważ zaczęłam studia podyplomowe w Warszawie, a był telefon dziekana, w ogóle co ja sobie wyobrażam, dlaczego rezygnuję, dlaczego się teraz nie pojawiłam, nie zasubskrybowałam się na SMS tutaj w Wiedniu, ponieważ na zastępstwo przychodzi fenomenalny pedagog i profesor i wirtuoz skrzypiec i to jest ktoś dla mnie. Ja w ogóle nie mogę sobie pozwolić na to, żebym się teraz odmeldowała. No i przeprosiłam. Jedną kolejkę musiałam przepuścić, bo to były zajęcia w bloku, raz na 3 tygodnie, raz na miesiąc, przez 3 dni z tym profesorem, indywidualne, bo takie są zajęcia ze skrzypiec. I przyjechałam później jako taka, no można powiedzieć tutaj, aha, jeszcze w międzyczasie uczyłam angielskiego w firmie w Warszawie, no bo przecież trzeba się było z czegoś utrzymać. Także no były bardzo ciekawe rzeczy, w międzyczasie jeszcze jakaś działalność artystyczna, ale wydawało mi się, że będę to wszystko jakoś mogła koordynować. Natomiast jak przyjechałam na pierwsze zajęcia w listopadzie, tutaj z profesorem Lecborem, przez pierwsze minuty to było jasne, że ja spotkam swojego mistrza. Wystarczyło, żeby on zagrał mi kilka nut i powiedział mi, co mam zrobić też, jak ja grałam. To po prostu było jak spotkanie dwóch osób, które właśnie się miały spotkać. I to było tak mocne, że tylko rok z nim pracowałam i praktycznie później muszę powiedzieć, że te wszystkie lata, które jeszcze później studiowałam i gromadziłam wiedzę na temat ornamentyki, czyli sposobów ozdabiania, melodii w baroku, czy całej tej teorii, czy różnych tradycji, no to no by nie było tak takie fascynujące jak właśnie z nim praca i później w jakiś sposób taka jasność, ja nie chcę innego nic robić. To był taki punkt decyzyjny, gdzie ja znowu powróciłam do Wiednia w 2008 roku. Właśnie przez to, że miałam to olśnienie. Ja nie chcę nic innego robić, ja chcę być na scenie, to jest moje miejsce, ja wiem, co mam tam robić. I uczenie języka angielskiego jest bardzo miłą rzeczą, ale jest kompletnie nie moją rzeczą, ponieważ ja po uczeniu tego języka wieczorem miałam wrażenie, że jestem w fałszywym miejscu i tak jak mi się to przyśniło. A pieniążku miałam więcej niż z muzyki. To było straszne, bo trzeba było się zdecydować. Aha, to nie będę w taki sposób żyć. No to teraz jak ja będę żyć? Skoro będę żyć tylko z koncertów, to jak ja przeżyję? Ale decyzja była bardzo jasna. A później ten profesor również zachęcił mnie do wzięcia udziału w różnych konkursach. Później przyszedł debiut tutaj w Filharmonii Wiedeńskiej w Koncerthausie w ramach festiwalu. Później były nagrody specjalne, też debiuty w Innsbrucku, różne angaże w Szwajcarii. No i cały czas też od czasu do czasu współpraca z nim. Też byliśmy w Izraelu, w Jerozolimie na festiwalu bardzo prestiżowym, gdzie mogłam właśnie wystąpić z nim. We dwójkę graliśmy na skrzypcach, właśnie jeszcze z zespołem, który nam akompaniował. No i mogłam dzięki temu też zwiedzić Jerozolimę, co było dla mnie ogromnym przeżyciem.
Tutaj pani już wspomniała, była o tym też mowa właśnie, że to jest właśnie pani droga pewna tak i była wspomniała pani o pewnej niesubordynacji, o pewnej takiej wolności w tworzeniu, w wykonywaniu. Pani też wspomniała wcześniej, że i też pani Monika, że zajmuje się pani muzyką nową lub też taką powiedzmy nowo odkrytą, prawda? Tak to można nazwać. I jaka idea pani przyświeca, bo mówiła też pani o prawykonaniach, przy właśnie nadaniu smaku temu prawykonaniu, czy jest to w tym taka myśl, żeby oddać intencje autora tego dzieła, zapisu, partytury, czy też wkłada, czy ma pani też taką intencję, żeby włożyć coś swojego, swoje serce, swoje odczucie tego dzieła, swoją interpretację?
No tak, czekałam na to pytanie. Nie wiem, tak patrząc jeszcze filozoficznie w ogóle na ten cały aspekt bycia współtwórcą, ja osobiście nie posiadam talentu kompozytorskiego, przynajmniej jeszcze go nie odkryłam, ale myślę, że to tak pozostanie. Natomiast ja myślę, że to jest w ogóle coś związanego z życiem, z byciem żywym, z byciem na tej ziemi, gdzie w zasadzie każdy nowy dzień jest dla nas niespodzianką i możemy go też współtworzyć. Możemy zdecydować się, że zrobimy coś dobrego lub będziemy mieć dobre słowo dla kogoś, czy też no będziemy mieć albo błogosławieństwo, albo przekleństwo w swoim życiu. I to jest nasza decyzja, bo różne zewnętrzne okoliczności mogą nas do czegoś sprowokować, ale możemy potraktować jako ciało obce, potraktować się jako siebie jako nie odbiorcę, tylko nadawcę. Ale do tego musimy być bardzo wewnętrznie uformowani i mocni. jeżeli chodzi o muzykę i o to współtworzenie, w jaki sposób, nie wiem, to poczucie, że wszystko się tworzy wokół nas, że ta siła sprawcza człowieka, jeżeli wybierzemy właśnie to dobro, czy to piękno. Ja na przykład, oprócz tego, że współpracowałam wtedy jako jeszcze młoda dziewczyna z można powiedzieć już wtedy ze słynnym kompozytorem Marianem Sawą, który był na piedestale, można powiedzieć, jako profesor, chociaż był bardzo skromną osobą. I też mogłam widzieć, jaki jest prawdziwy twórca, który prawdziwym twórcą był. No i ja jako właśnie osoba, która sobie nie zdawała sprawy, jakie to jest przywilej i radość. No to właściwie ja miałam jeszcze później różne prawa wykonania, ale teraz miałam bardzo ciekawą przygodę z polską kompozytorką młodego pokolenia. Ona ledwo skończyła 30 lat, jest teraz młodą mamą. I wsławiła się tym, że jako kompozytorka napisała utwór, który wygrał konkurs w Stanach Zjednoczonych i był to konkurs na bis, czyli utwór, który się grywa po koncertach, jako tak zwane Zugabe, to się mówi w Austrii, dla bardzo słynnej skrzypaczki Hilary Hahn. I ta skrzypaczka, słynna amerykańska, wybrała sobie ten utwór tej polskiej kompozytorki Nicolette Burzyńskiej. I ja tutaj się w jakiś sposób zorientowałam w Wiedniu, że jest taka kompozytorka, przez koleżankę węgierkę, skrzypaczkę, która nagle wykonywała jej utwór na płycie. Patrzy się, jak to ja nie znam polskiej kompozytorki. Przecież ja w tych akademickich kręgach jako uczennica, studentka, to ja wiedziałam wszystko, co się dzieje z pierwszej ręki tych kompozytorów i kolegów i w ogóle. No ale tak, wyjechało się jakiś czas temu. No i co zrobiłam? Tego dnia jeszcze znalazłam adres internetowy tej kompozytorki i napisałam, czy i jak mogę zamówić u niej utwór. Chciałam koniecznie z fortepianem. Później to się przekształciło na zamówienie z organami. Tutaj współpracowałam z organistą, który jest też jednym z organistów właśnie u Augustianów i też organistą, który współpracuje jako solista z filharmonikami wiedeńskimi. To była taka bardzo fajna współpraca na bardzo wysokim poziomie artystycznym, dająca dużą satysfakcję artystyczną, tak jak właśnie mówię. I udało się zamówić, a polskie ministerstwo, tak zwany Instytut Muzyki i Tańca, sfinansowało to zamówienie kompozytorskie. Jest w tej chwili taki program zamówienia kompozytorskie, przez które można u polskich kompozytorów właśnie zamawiać.
Dzięki Bogu.
Dzięki Bogu. I wtedy ten proces, ja nie wiem, co ta kompozytorka napisze. Ona mnie poznaje, ona mówi, aha, widzę ciebie, jesteś taka żywiołowa, niespokojna, ciągle cię coś, prawda, nakręca, ciągle byś coś chciała nowego, nieznanego. To jest też takie ciekawe, że generalnie ludzie boją się nowości, prawda? To ja nie mam gwarancji, że to będzie dobry utwór, ale jeżeli to będzie zły utwór, bardzo kiepski, mierny, i ja go zagram i moje punkty, moje notowania spadną. Generalnie w ogóle w zasadzie nie zajmowałam się nigdy tak tym aspektem. Zawsze uważam, że to będzie fenomenalny utwór. I przy pierwszym spotkaniu z kompozytorką pytałam się jej, ona też patrzyła się, ona mówi, aha, tak to widzisz, dobrze, to ja to też zmodyfikuję, więc trochę moich tutaj było pomysłów, ale sam proces spotkania człowieka, tego twórcy, zobaczenia jak on też z jakim sercem podchodzi, widziałam, że tej kompozytorce bardzo zależy, że jest to osoba wyjątkowa, o ogromnym świecie wewnętrznym, wrażliwości, też grała na skrzypcach, była z Katowic, mieszka w Warszawie. Już tam w szkole średniej wygrywała konkursy kompozytorskie i pisała piękne rzeczy. No i więc napisała taki utwór z organami, który grałam, prawykonanie było właśnie w Świętym Krzyżu w Warszawie rok temu dokładnie. Minął wczoraj rok od tego prawykonania. Był piękny koncert, prowadziła pani redaktor z Polskiego Radia z Dwójki, pani Łoś-Komarnicka. A teraz we wrześniu odbył się koncert w Norwegii, ponieważ ta sama kompozytorka, bo mowa jest o Nicolette Burzyńskiej, zdradzę tę tajemnicę, napisała dla mnie i dla harfistki z Norwegii utwór na skrzypce i harfę. Przepiękny utwór, bardzo ciekawy. Pięknie. Tutaj też go mamy w studio. Może fragmenty będą mogły być puszczone. Ciekawy jest język tej kompozytorki. Ona nie używa normalnej skali skrzypiec, tylko chce wszystko poprzez flażolety osiągnąć, czyli bardzo przenikliwe, wysokie tony, które są dalekimi harmonicznymi. To, zresztą jak Państwo usłyszą, to jest takie gdyby jakieś po prostu stwory nieziemskie, zupełnie jakieś nietoperze, no po prostu bardzo wysokie frekwencje. I to w skrzypcach jest. To jest, jak ktoś studiuje fizykę, to na pewno to by sobie wytłumaczył. Ale to jest skracanie, znaczy to jest wydobywanie dźwięków nie przez technicznie to wygląda tak, że nie naciskam palca na strunę do końca, tylko po wierzchu dotykam strunę i między różnymi dźwiękami odzywają się te dalekie harmoniczne. To jest dosyć skomplikowane. Czytanie nut jest bardzo trudne, ale muzyka później wychodzi bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tutaj będzie można móc posłuchać.
Ja tu muszę uderzyć się w piersi, bo jak mówił mi szef mi zapowiedział, że będzie taki program i ja mówię, Boże, tylko jeden gość. Nie, no w radiu zawsze muszą być dwie osoby, a teraz muszę powiedzieć, że mogłabym tu siedzieć do rana, bo jest Pani moją inspiracją. Naprawdę jest fantastycznie.
Pani Monika nas zawsze zaskakuje, bo mówi, że się dzisiaj nie będzie odzywać albo tylko mało, a zawsze...
Coś mam do powiedzenia.
Zawsze właśnie ma dużo pytań i też właśnie Pani tworzy tą audycję również. Także
dziękuję bardzo.
W sumie można powiedzieć, że nie jest to już zaskoczenie. Bardzo się tym cieszymy.
Dziękuję. Interlokutorzy wspaniali. Dziękuję za tyle takich bardzo głębokich pytań. I cieszę się. Takie mam wrażenie, że rzeczywiście niewiele wyjawiłam ze swojego tutaj życia artystycznego. Natomiast rzeczywiście no... Ciężko tak naraz przekazać takie punkty, myślę, ciekawe zostały wypowiedziane. Chciałabym zaprosić właśnie do wysłuchania fragmentu, chociaż tej kompozycji współczesnej, a także osoby zainteresowane oczywiście skierować do internetu. Tam są pewne różne moje nagrania, jeżeli ktoś by chciał posłuchać, a jeśli chodzi o moje koncerty tutaj w Wiedniu, bo tutaj były właśnie te koncerty, koncertowałam sporo. Często można mnie zobaczyć właśnie w kościele Augustianów też.
Czyli wybierzemy się, prawda?
Często o 11 w niedzielę koncert mistrzem gościnnym. W tej chwili też moje drogi artystyczne się będą kierować do Szwajcarii czy do Polski. Natomiast w Wiedniu będę koncertować 5 lutego na pewno z przepięknym programem mojej najnowszej płyty Beauty Dancing. Już w tej chwili będę nagrywać drugi wolumin, bo cieszę się, że właśnie ta płyta ma takie powodzenie w Polsce i firma fonograficzna Fortune, z którą mam może nie wyłączny kontakt, ale nagrywam dla niej, zaproponowała właśnie nagranie kolejnego materiału, tym razem w ogóle na tej płycie znajdują się tańce z całego świata. Na tej płycie pierwszej były to tańce z Meksyku, z Argentyny, z Bułgarii, z Polski. A teraz będą nawet z Gruzji, z Peru. Także taki mieszany repertuar będzie w krypcie w Peterskirchie 19.30, 5 lutego. Zapraszam serdecznie, będzie to koncert skrzypce z fortepianem. Przy fortepianie zasiądzie profesor Maria Gabryś-Hejke, moja muzyczna partnerka.
A będzie jeszcze raz może ten koncert, bo mnie nie będzie 5, a chętnie bym przyszła.
Ja myślę, że będą też koncerty satelitarne, a jeżeli nie, to zapraszam do Polski, bo tam będzie druga część tych koncertów.
Znaczy samo to, że widzieć Panią, tak jak my to widzimy w studio, i rzeczywiście ta cała wrażliwość taka artystyczna, to widać to i w oczach, i w sposobie, jak się Pani uśmiecha. Pani się uśmiecha cały czas. I to jest naprawdę... Ja myślę, że jesteśmy wzruszeni wszyscy.
Ja myślę, że to jest też takie, podsumowując, zawsze, tak jak mówiłam tutaj na początku, jeszcze zanim się audycja zaczęła, zawsze musiałam zdecydować się, żeby pójść tą trudną drogą. Wiedziałam, że ona gdzieś mnie dalej zaprowadzi i do czegoś bardziej wartościowego niż rozwiązanie łatwe. Nie wiem, dlaczego mam to jak gdyby tak jakoś wbudowane w moją osobowość. choćby to było największe ryzyko, choćby to była duża trudność. I jestem z tego zadowolona, dlatego że rzeczywiście mimo trudności, bo zawsze są lub różnych wątpliwości, to człowiek czuje, że rzeczywiście żyje i odczuwa. A jesteśmy na tej ziemi po to właśnie, żeby odczuwać, przeżywać i dzielić się też pięknem i dobrem, ale żeby się dzielić czymś, musimy wpierw sobie to mieć. Więc no, myślę, że to tak chyba pozostawię.
Pani Jolanto, serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Ksiądz Maciej.
Dziękuję wszystkiego dobrego całej redakcji. Dziękuję za to przemiłe zaproszenie. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo. Można jakąś pani płyty gdzieś dostać?
Ona kupić właśnie sobie.
Płyty, tak, płyty można. Cała lista moich różnych nagrań, płyt znajduje się na mojej stronie internetowej.
Faktycznie.
Tak. I tam są odnośniki do dystrybutorów, do firmy fonograficznych, które dystrybuują. No przede wszystkim też można na iTunes, aha, czy na Spotify też jest, czy w YouTubie. Także wszędzie odpłatnie, nieodpłatnie można. Jak ktoś chce, szuka, to na pewno znajdzie. Coś.
Tak. Dziękujemy, a teraz posłuchamy właśnie tego utworu.
Verdant Light. Verdant Light, zielonkawe światło nawiązujące do krajobrazów, pejzaży i charakteru Norwegii. Moja skromna osoba na skrzypcach i Małgorzata Milewska-Zundberg na harfie. Nagranie na żywo z prawykonania 15 września właśnie w Skien, w mieście na południu Norwegii. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękuję za ten piękny wieczór.
Dziękujemy serdecznie. Thank you.